Ja i szczęść Boże, kłanie się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, teraz mam przed sobą dosyć karkołomne zadanie, a nie żebym tego nie potrafił, chociaż też to na pewno jest dla mnie trudne. Nie żebym to intelektualnie nie mógł zdzierżyć, ale dlatego, że wytłumaczenie tego fenomenu, o którym będę mówił, być może jest przy moich możliwościach niewykonalne. Mianowicie, o czym ja będę mówił? O szóstym plenum. Szóstym plenum KPH. Dlaczego uważam to za karkołomne zadanie, wytłumaczenie Państwu tego, co się zdarzyło, co się zdarzyło w Chinach na tym plenum, jakie są efekty tego plenum. Dlatego, że myślę, że Państwo... Ja z tym nie mam problemu, ale to jakby tylko mnie utwierdza w przekonaniu, że ja jestem Chińczykiem, a Państwo nie muszą, prawda? To utwierdza mnie w przekonaniu, że ta trudność wytłumaczenia Państwu istoty tego szóstego plenum utwierdza mnie w przekonaniu, że wytłumaczenie Polakom, którzy nie rozumieją Chin, cech specyficznie chińskich, jest bardzo często skazana na niepowodzenie. W szczególności biorąc pod uwagę naszą historię. I tą bliższą, i tą dalszą. Otóż ja tak naprawdę nie wiem, co ja mam robić. Czy ja mam Państwu wyjaśniać coś niewyjaśnialne, czy czytować ten tekst. Chyba jednak zacznę od czytowania tekstu, a później spróbuję, znaczy w miarę upływu czasu czytowania spróbuję tłumaczyć to z chińskiego na polski. A otóż 14 listopada, artykuł 14 listopada z Melbourne Timesa. Kluczowe plenum podkreśla przywództwo KPH z silnym rdzeniem, silnym przywództwem do prowadzenia narodu w kierunku odmłodzenia tegoż. I pod tytuł Demokracja zachodnia zdominowana przez kapitał nie jest prawdziwą demokracją. Tak. I tu zaczynają się schody. Już tutaj na tym poziomie zaczynają się schody. Dlatego, że jak ja słyszę od kogokolwiek, czy od Chińczyka, czy od Rosjanina, czy od Gwatemalczyka, Peruwiańczyka i innego, jak on to sobie wyobraża, tą demokrację, to mnie po prostu ręce i nogi opadają. Tak, nie, zupełnie poważnie mówię, no. Te narody, które wymieniłem, to są narody, które mogą spokojnie sobie dać radę bez demokracji. Nawet gdyby nie słyszały o demokracji, to nic by im się złego z tego powodu nie stało. No więc, jeśli moi kochani Chińczycy zaczynają się brać za definiowanie demokracji, nawet w sytuacji takiej, jaka ona jest w tych tak zwanych krajach demokratycznych, czyli w krajach, w których powstało w ogóle pojęcie demokracji, no to wygląda to dosyć śmiesznie. Jeszcze śmieszniej wygląda to, gdy my sami, Europejczycy, próbujemy definiować demokrację na nowo, bo to, co się w tej chwili dzieje w Unii Europejskiej, to jest próba demokracji, definiowania demokracji na nowo. Właśnie między innymi dlatego Brytolek, którzy są w końcu GB, która jest, była w każdym razie ojczyzną demokracji, wyszła z Unii Europejskiej, bo ten twór nie ma nic wspólnego z demokracją. Może ma coś wspólnego z demokracją socjalistyczną, ale z normalną demokracją nie ma nic żadnego. Dobra, ale wróćmy do tego, że Chińczycy definiują, co jest demokracją, co nie jest demokracją, co jest samo w sobie dosyć śmieszne. Dobrze, ja jednak zrobię to w ten sposób właśnie, że będę cytował i będę się z tego, z różnych rzeczy śmiał. No cóż, nic na to nie poradzę. Taki jestem przyśmiewca. Polski i chiński nacjonalista. Cytuję. Zakończona właśnie szósta sesja plenarna KCKPH podkreśliła znaczenie przywództwa partii, które jest kluczowe w przezwyciężeniu wyzwań i osiągnięciu historycznych celów. No, to jakby nic nadzwyczajnego. Chińscy eksperci, cytuję, chińscy eksperci od historii polityki partii stwierdzili, że dojrzały, odnoszące sukcesy system polityczny, jaki jest chiński, system polityczny jest w stanie zmaksymalizować swoje zalety, zwłaszcza przewagę kierownictwa o silnym rdzeniu. O, i tutaj zaczynamy dochodzić do clou. System polityczny Chin pokazał, że jest zdolny nie tylko do skutecznych reform i autokorekty, ale także do maksymalizacji i wzmocnienia swojego największego atutu w nowej epoce, czyli silnego rdzenia przywódczego. Czyli oczywiście mowa o prezydencie Xi. Zorganizowano tam w piątek Komitet Centralny zorganizował w Pekinie konferencję prasową, aby przedstawić znaczenie informacji dotyczące ostatniego plenum partii, odpowiedzi na pytania mediów całego świata. Zgodnie z komunikatem opublikowanym już w czwartek, spotkanie na wysokim szczeblu, które odbyło się w Pekinie, czyli właśnie to szóste plenum, w dniach 8-11 przyjęło przełomową rezolucję w sprawie głównych osiągnięć i historycznych doświadczeń związanych ze stuletnimi staraniami KPH. Tak. A plenum, które zostało zwołane w krytycznym momencie historycznym, ma wielkie znaczenie historyczne. Powiedział na konferencji prasowej Wang Xiuyu, zastępca dyrektora wykonawczego Departamentu Promocji KCKPH. Tenże Wang powiedział, że świadczy to, znaczy to plenum, tak? Świadczy to o wysokim stopniu o politycznej świadomości partii w docenianiu i dobrym wykorzystaniu praw historii, dodając, że ujawnia się również w ten sposób zaufanie do partii i zaangażowanie w pozostawaniu wiernym jej pierwotnym dążeniom do dalszego rozwoju swojej sprawy. No. Wang powiedział, że rezolucja przyjęta na sesji ujawnia, dlaczego odnieśliśmy, to cytat, dlaczego odnieśliśmy sukces w przeszłości, jak możemy odnieść sukcesy w przyszłości. No cóż, ja, wiecie Państwo, tak się składa, że no jakoś ta przeszłość, o ile przyszłość jawi mi się nieźle, o tyle przeszłość jest dosyć niejednoznaczna, tak delikatnie to powiem. Ponieważ ja mam wystarczająco dużo lat, żeby jeszcze pamiętać różne rzeczy. I teraz, co najważniejsze. Podtytuł: przywództwo z silnym rdzeniem. Znaczy, jeszcze wracając do tamtej historii, gdy się mówi o stuleciu Komunistycznej Partii Chin, to niestety, niestety, jak powiedziałem, nie sposób przemknąć się tak niezauważonym poprzez ten czas, kiedy Mao Tse-tung był szefem partii i nad jego, w cudzysłowie, osiągnięciami. A te osiągnięcia, no, dały się Chińczykom mocno we znaki. I powtarzam jeszcze raz, po raz 1568 powtarzam, że nie nam, zachodniakom, czy w ogóle barbarzyńcom, nie nam oceniać to, co Chińczycy przeszli w tamtym czasie, w czasach od 49 do, ale i wcześniej, przy końcu Mao się nie urodził w 49 roku. Ale powiedzmy sobie, w momencie, kiedy KPH odniosła sukces militarny i w 49 roku proklamowała, w październiku pierwszego proklamował tenże Mao Tse-tung o powstanie Chińskiej Republiki Ludowej na placu Tiananmen. Od tamtego czasu zdarzyły się rzeczy, które powodują, że mówiąc bardzo delikatnie, nóż się w kieszeni otwiera, jak się myśli o tym człowieku. Ale to, żeby nie było wątpliwości, ja doceniam jego rolę w życiu Chin, szczególnie w tym pierwszym okresie, po 49 roku, ale później było chyba już tylko gorzej. Natomiast, tak jak powiedziałem, nie mnie oceniać. Ja jestem zachodniakiem i jeśli ludzie w moim wieku i starsi, Chińczycy, a wiem o tym. Nie rozmawiałem z nimi bezpośrednio, ale za pośrednictwem ich wnuczek. Wiem, że ci ludzie, którzy przeżyli te eksperymenty, w cudzysłowie, Mao Tse-tunga, przełom lat 50., 60., później rewolucja kulturalna. Ci ludzie, skoro oni nie chcieli o tym mówić, to znaczy, że oni mają rację. To oni mają rację, a nie my. Jasne? Dalej. I teraz dalej. A pod tytuł: przywództwo z silnym rdzeniem. No właśnie. Na pytanie, jak możemy odnieść sukcesy w przyszłości, komunikat dał odpowiedź, która jest również wspólną wolą całego kraju. W komunikacie stwierdzono, że partia ustanowiła podstawowe stanowisko towarzysza Xi Jinpinga w Komitecie Centralnym i w partii ten właśnie rdzeń i zdefiniowała wiodącą rolę myśli Xi Jinpinga o socjalizmie z chińskimi cechami charakterystycznymi dla nowej ery. Stwierdzono, i tutaj znowu cytat, odzwierciedla to wspólną wolę partii i sił zbrojnych narodu chińskiego, wszystkich grup etnicznych i ma decydujące znaczenie dla postępu sprawy partii i kraju w nowej epoce oraz dla przyspieszenia historycznego procesu odmrożenia narodowego. To jest wyzwanie czasów, wybór historii i wspólne dążenie ludzi, powiedział Jiang Jiaqin, szef Biura Badań Politycznych KCKPH. Tu jest cytat z tego człowieka. W zdecydowanym utrzymaniu i ochronie kluczowej pozycji sekretarza generalnego Xi, partia ma swojego decydenta, ludzie mają ostoje, a gigantyczny statek odmłodzenia narodu chińskiego ma swojego sternika. W obliczu zburzonych fal będziemy mogli pozostać na łonie rywackiej pomimo wiatru i fal. Proszę Państwa, ja Państwu powiem, tutaj chciałbym się zatrzymać. To jest właśnie moment, w którym uważam, że się nasze drogi jakby rozchodzą. To znaczy moja i większości z Państwa. Ponieważ ja chyba rozumiem, staram się rozumieć to, co poeta miał na myśli, czyli ten facet. Natomiast myślę, że dla Państwa to jest niezrozumiałe i nieakceptowalne. No ale pamiętajcie, zawsze podkreślam to samo. My jesteśmy, czy szczególnie Państwo, jesteście takimi Europejczykami, Polakami, przede wszystkim Polakami z krwi i kości i nie musicie rozumieć ducha chińskiego. Natomiast ja jednak mimo wszystko poszedłem kilka kroków dalej i stając się Chińczykiem, jakby nie mam wyjścia i intuicyjnie nawet rozumiem niektóre rzeczy. Otóż w historii Chin, a wtedy, gdy cesarze byli przywódcy narodu, a więc przywódcy narodu, byli mocni, najczęściej było tak, że prawie zawsze było tak, że Chińczycy i Chiny stawały się ważnym i potężnym krajem i kultura, przede wszystkim kultura tego kraju, rosła jak na drożdżach i Chińczykom było coraz lepiej. W momentach, kiedy brakowało silnego przywództwa lub było to przywództwo karłowate, ja tak oceniam czasy tego Mao, Chinom wiodło się źle lub gorzej, lub bardzo źle. O, w tej chwili mamy od 12 roku przywództwo pana Xi. I nie interesuje mnie zupełnie, albo jeszcze mniej, nie interesuje mnie sposób widzenia Chin przez tak zwanych sinologów, w szczególności polskich, ponieważ to są... wszystko to. Nie interesuje mnie to. Nie interesuje mnie ich zdanie. Natomiast mnie interesuje to, jak ludzie postrzegają, jak chińska ulica postrzega się. I mogę Państwu powiedzieć, że nie wiem, czy to będzie dla Was miłe, czy nie. Podejrzewam, że niekoniecznie. Ale chińska ulica, przeciętni, zwykli ludzie postrzegają Xi, szczególnie jego, bardzo pozytywnie. I im młodsi, tym lepiej go postrzegają. I to, jak powiadam, jest mi absolutnie obojętne, czy Wam się to podoba, czy nie, ale tak jest. Z wielu rozmów wywnioskowałem, znaczy wręcz nie tylko wywnioskowałem, ale wiem o tym, że szczególnie młodzi Chińczycy, i mówiłem o tym wielokrotnie, mówią o Xi, Papa Xi. Tak, Papa Xi, on jest dla nich ojcem narodu. Czy Państwu się to podoba, czy nie? To są studenci. Najczęściej to są studenci. To są ludzie tuż po studiach, więc nie można powiedzieć, że jakieś tempaki. A więc ten Papa Xi to jest coś, co funkcjonuje w chińskim społeczeństwie, w młodym społeczeństwie. Ojciec Xi, tata Xi. Miałem okazję, kiedy słyszę taką opinię, człowieka, który był na... do którego przyszli... mówiłem chyba kiedyś o tym. Do którego przyszli Polak, do którego przyszli młodzi ludzie w ilości hurtowej, bo tam około 20 ich było. I to w dodatku w większości katolicy, jak się okazało. I to było, nie wiem, z pół roku temu może. Więc już w czasach dosyć niewesołych. I oni wprawdzie sobie robili śmiechy, chichy z tych różnych maseczek i tych innych obostrzeń, ale bardzo skrzętnie je wykonywali, te obostrzenia, i przestrzegali ich i nie mieli wątpliwości, co najważniejsze, nie mieli cienia wątpliwości, że partia wie, co robi. I koniec. Katolicy, chińscy katolicy. Młodzi chińscy katolicy. Tak. Więc tutaj z tym sternikiem, to zdanie o sterniku, to też Państwu niewiele mówi, natomiast ludziom znającym kulturę chińską mówi bardzo wiele. Kiedyś pamiętam, znaczy to będzie taka dygresja do tego sternika, czyli kogoś, kto wie dobrze, co robi. Najlepiej wie, co robi. Kiedyś mojego ukochanego profesora Gawlikowskiego jakiś tam rysownik chiński, ale człowiek, który go znał. Przedstawił jako mędrca, który płynie łodzią przez wzburzone morze. I nie boi się. Po prostu wie, co robi. Tak. To jest oczywiście analogia, pewna analogia do Si. Ale myślę, że nie do końca pewnie większa część z Państwa rozumie, o czym ja mówię. Nic na to nie poradzę. To są różnice kulturowe. To albo się rozumie, albo się nie rozumie. Albo się rozumie kulturę chińską i rozumie to, co ja mówię, albo się jej nie rozumie i w ogóle trzeba sobie dać z tym spokój. Więc ten sternik, czyli ten człowiek, który wie, co robi, w którego się wierzy bezgranicznie, to jest właśnie emanacja chińskiej kultury. Może ja to powiem jeszcze inaczej. Spróbuję to wytłumaczyć, to pojęcie tego człowieka, który wie lepiej. U nas nie istnieje coś takiego w ogóle. Już szczególnie w tej chwili, prawda? Wszelkie autorytety wylądowały na śmietniku. Więc proszę sobie wyobrazić, że w Chinach, na uczelniach chińskich, profesor, wykładowca, to jest osoba z takim autorytetem, że nawet nikt nie poważy się ze studentów. Nie poważy się na zakwestionowanie w jakikolwiek sposób tego, co on powiedział. Po prostu nie. Nie, bo nie. Ponieważ to nie leży w chińskiej kulturze. To nie jest zgodne z chińską kulturą. To jest, ten wykładowca jest sternikiem dla studentów. Jest wyznacznikiem autorytetu dla studentów. I koniec, kropka. A jeśli chodzi o cały naród, to takim właśnie sternikiem jest Si. Myślę, że niektórzy cesarze z różnych dynastii mieli podobny, jak sądzę, autorytet jak Si. Ale odnoszę takie wrażenie dziwne, że autorytet, jakim cieszy się Si w całym chińskim społeczeństwie, jest nieporównywalny z autorytetem tamtych cesarzy. Z 10 powodów, albo i 100, ale po prostu nieporównywalny. Tu leży ten problem niezrozumienia przez nas ich kultury. Również kultury politycznej. Tak, proszę Państwa, ja pozwolę sobie zaprzestać w tej chwili tych prób tłumaczenia. Mam nadzieję, że uda mi się lepiej przekonywać Państwa w drugiej części tego materiału, ponieważ będzie druga część tego materiału i wtedy zobaczymy. Wtedy sami Państwo się przekonacie, jeśli zdecydujecie się ze mną pozostać, wtedy się przekonacie, czy to miało sens. To moje przekonywanie, czy trafiło do Was, czy nie. Dziękuję, kłaniam się.